Na służbie. Magazyn o bezpieczeństwie.
Dzień dobry, Marcin Lange, witam Państwa. Słyszymy się po dwutygodniowej świątecznej przerwie, a dzisiejszy magazyn poświęcimy bezpieczeństwu na wodzie. Sezon żeglarski praktycznie już się rozpoczął i coraz więcej białych żagli dostrzec można na wodach Bałtyku. Ale smutną tradycją stało się to, że rozpoczyna się tragicznie. Przed kilkoma dniami śmierć poniósł jeden z żeglarzy w rejonie Kołobrzegu, a niemal równo rok temu, kilkaset metrów od gdyńskiej mariny, życie straciły trzy osoby. O powodach tych wypadków i o tym, jak właściwie przygotować się do żeglowania, rozmawiałem z szefem Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni. Zapraszam.
Ze mną przy mikrofonie dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Sebastian Kluska. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Panie dyrektorze, no mamy już połowę kwietnia, pogoda w ostatnich dniach znacznie się poprawiła. No, można powiedzieć, że sezon żeglarski się rozpoczął. Wy też zauważacie więcej białych żagielków wzdłuż wybrzeża?
Tak jak pan powiedział, sezon żeglarski w zasadzie się już rozpoczął. Wiele marin hucznie rozpoczyna otwarcie sezonu żeglarskiego. My widzimy, obserwujemy wzrost zainteresowania, wzrost tej turystyki wypoczynkowej nad wodą, a co za tym idzie, wzrost liczby akcji ratowniczych na wodzie.
No właśnie, sezon można powiedzieć, że właśnie się zaczął i już są pierwsze ofiary, mianowicie był wypadek tragiczny w Kołobrzegu.
Zgadza się. Piękna pogoda sprzyja korzystaniu z dobrodziejstwa, jakim jest natura wody, dobrodziejstwa z żeglowania, z wędkarstwa morskiego, z uprawiania tych sportów. Przynosi to już pierwsze negatywne efekty właśnie w postaci śmierci człowieka na wodzie właśnie w okolicach Kołobrzegu, dokładnie na wysokości portu w Dźwiżynie. W pierwszy dzień świąt mieliśmy akcję podjęcia osoby, u której nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Na miejsce popłynął brzegowa stacja ratownicza z Kołobrzegu, udzieliła pomocy. No niestety w wyniku stanu zdrowia, w jakim był ten poszkodowany, zanim dotarliśmy, okazało się, że pomoc przyszła za późno i pacjent w szpitalu zmarł.
Pomoc przyszła za późno między innymi dlatego, że osoby, które potrzebowały pomocy, one po prostu nie były przygotowane do tego, żeby pływać jachtem czy łódką po wodach Bałtyku.
To znaczy trudno powiedzieć, czy przyszła za późno. Na pewno ci panowie, wzywając pomocy, nie ułatwiali nam sprawy. Chciałbym tutaj z tego miejsca apelować do wszystkich tych, którzy wybierają się na uprawianie sportu jakiegokolwiek na teren Morza Bałtyckiego, o tym, żeby przemyśleli i zadbali przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo i o to, że jeżeli potrzebują tej pomocy pilnie, żeby wskazać nam miejsce, gdzie tej pomocy potrzebują. Tak akurat mieliśmy przypadek, że to była mała łódka, która była w kolorze toni wody. Panowie nie mieli przy sobie żadnych ubrań powiększających swoją widzialność. Na łodzi nie znajdowały się żadne środki pirotechniczne, które mogłyby ratownikom wskazać miejsce, gdzie oni się znajdują. Nie potrafili określić dokładnie swojej pozycji, w której się znajdują. W zgłoszeniu było, że znajdują się 2 kilometry od portu, a znajdowali się 2 mile morskie od brzegu. To są znaczące odległości, które wpływają właśnie na to, że my śpiesząc się na pomoc, no musimy oprócz tego czasu skupiać się właśnie na poszukiwaniu tego obiektu na wodzie. Warto sobie to gdzieś zakodować i przy naprawdę niedużych nakładach finansowych zadbać o to, że w przypadku, kiedy będziemy potrzebowali pomocy, będziemy tym służbom mogli wskazać, gdzie się znajdujemy. No, nie muszę wspominać tym, którzy żeglują, że przebywanie i wzywanie pomocy na morzu to nie jest to samo, co wezwanie straży pożarnej, czy pogotowia, czy policji pod wskazany adres, pod który oni dojeżdżają, sugerując się z map GPS. Tutaj trzeba po prostu naprawdę wytężyć wszystkie przyrządy nawigacyjne, które mamy, ale też i wzrok, i znajomość akwenu przez naszych ratowników do tego, żeby dotrzeć w najkrótszym możliwym czasie do osoby, która tej pomocy potrzebuje.
Żebyście wy mogli skutecznie udzielić pomocy, to osoba, która jej potrzebuje, musi wam dać po prostu na to szansę.
Tak jest. Przede wszystkim odgrywa tutaj czas rolę i bardzo często my tego czasu zbyt wiele po prostu nie mamy. No, trzeba pamiętać o tym, że pomimo tego, że dyżurujemy 24 godziny, godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, to jednak dodatkowo zbieramy bardzo często ochotników, potrzebujemy czasu na to, żeby się ubrać, na to, żeby wyjść w morze, żeby określić kierunek, azymut, miejsce, w którym ta osoba poszkodowana się znajduje. To wszystko jednak zabiera bardzo cenny czas na to, żeby do tej osoby dotrzeć. Też warto pamiętać o tym, że oprócz dotarcia, to my bardzo często też musimy z tą osobą wrócić do jakiegoś portu, do jakiejś przystani, żeby to przekazać zespołom ratownictwa medycznego. To wszystko zabiera cenny czas.
Ten sezon zaczął się tragicznie od wypadku, o którym mówiliśmy. Podobnie jak zeszły, równie tragicznie, a nawet bardziej tragicznie się zaczął. Niedawno minęła rocznica od wypadku jachtu Delfia niedaleko Mariny w Gdyni. Wtedy zginęło 3 z 4 załogantów. I niedawno Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich opublikowała raport, z którego wynika, że ten jacht to tak naprawdę w ogóle nie powinien być eksploatowany. To jest raz, a druga sprawa, brakowało na nim też środków łączności, czyli czegoś, co jest w przypadku żeglarstwa takiego rekreacyjnego podstawą, mi się wydaje.
Tak jest. Znowu wracamy do podstawowych spraw dbania o swoje bezpieczeństwo, dbania o łączność, dbania o środki asekuracyjne, o środki pirotechniczne, które są na łodzi i o własne wyposażenie, chociażby o komfort termiczny. Zgadza się. Wiadomym było od razu, że jacht przeznaczony do uprawiania, do sportowego pływania w takich warunkach na morzu nie powinien się znaleźć, albo powinien znaleźć się razem z asystą. Raport Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich wszystko to dokładnie opisuje, przy czym myślę, że większość nawet jeszcze nie zdążyła się z nim zapoznać, stąd będziemy jeszcze pewnie przez długi czas po prostu powielać te błędy. Brakuje nadzoru ze strony bosmanów, marin, żeby dbać przede wszystkim, przypominać ludziom, którzy korzystają z tego, że te elementy wpływające na bezpieczeństwo są tym podstawowym elementem gwarantującym przeżywalność, przede wszystkim przeżywalność, bo tutaj nie mówimy o drobnych wypadkach, o holowaniach jachtów, o ratowaniu mienia, którego też jest dosyć sporo, ale to jakoś bezpośrednio nie wpływa na życie ludzi, ale mówimy tutaj o potrzebie poszukiwania adrenaliny, pływania w coraz cięższych warunkach pogodowych, to tyczy tak samo żeglarzy, jak i wszystkich innych uprawiających windsurfing czy kitesurfing, o podbijaniu tej adrenaliny w ciężkich warunkach. My oczywiście jako Morska Służba Poszukiwania Ratownictwa jesteśmy na to przygotowani. Nasze jednostki nie mają ograniczeń pogodowych, wyjdą po każde ludzkie życie w każdych warunkach pogodowych. Tylko trzeba sobie zadać pytanie, czy jest ku temu sens i czy jest taka potrzeba przede wszystkim, żeby narażać siebie i też czy warto jest narażać tych ludzi, którzy czekają w pogotowiu do tego, żeby ten ratunek nieść. No, trzeba się po prostu 2 razy zastanowić i brać siły na zamiary, bo może niejednokrotnie pokazało, że człowiek w porównaniu z tak dużym żywiołem nie ma najmniejszych szans i próba mierzenia się swoimi siłami, z siłami natury jest po prostu z założenia irracjonalna.
Jak trzeba się zachować, żeby w przypadku jakiegoś wypadku dać wam szansę na skuteczną pomoc?
Zadbajmy o to, żebyśmy byli widoczni na powierzchni wody. Przede wszystkim pierwszym elementem, o którym zawsze będę wspominał, jak tylko będzie taka możliwość, to jest założenie kamizelki ratunkowej, kamizelki asekuracyjnej, która da możliwość utrzymywania się na powierzchni wody. To już daje duży sukces, bo jest szansa, że znajdziemy, że odnajdziemy, że zobaczymy. Po drugie, odpowiedni ubiór do warunków panujących na zewnątrz. Zadbajmy o swój komfort termiczny, ponieważ hipotermia jest jednym z tych elementów, przede wszystkim, która najszybciej ludzi na morzu zabija. Ci panowie, którzy zginęli w tragiczny sposób przy wypadku właśnie wspomnianego jachtu Delfia, to oni po prostu zmarli z wyziębienia, a utonięcie było czynnikiem wtórnym, które tam nastąpiło. Więc dbajmy o to, że w momencie, kiedy znajdziemy się już w wodzie, że będziemy sobie w stanie wyczekać te 15-20 minut do momentu, kiedy ratownicy SAR-u przypłyną i będą w stanie nam pomóc. Zadbajmy o to, żeby informacja o tym, że jesteśmy w niebezpieczeństwie, dotarła możliwie jak najszybciej. Ustalajmy sygnały kontaktowe z rodziną, nawet jeżeli jest problem, żeby zabrać ze sobą telefon komórkowy, to umówmy się z jakąś bliską osobą, że co pół godziny będziemy dawali znać, że u nas wszystko w porządku. Tutaj też wracając do tego nieszczęśliwego jachtu Delfia, 5 godzin czekania na ratunek, na informację, która wpłynęła do nas, do Morskiego Centrum Koordynacji Ratownictwa, to po prostu tym ludziom nie dało szans na przeżycie.
No właśnie, armator nawet nie do końca wiedział, komu ten jacht wynajął.
Zabrakło podstawowej zasady ograniczenia zaufania co do swoich umiejętności. Więc przekazując informacje, znając zasady łączności, znając zasady telefony komórkowe do Morskiego Centrum Koordynacji Ratownictwa, będzie nam o wiele łatwiej, szybciej, lepiej, skuteczniej nieść tą pomoc. Proszę Państwa, będziemy też apelowali o to, aby podając miejsca, w których się znajdujecie, używać właśnie też takich znaków nawigacyjnych, typu to, co widać, proszę Państwa, z morza w kierunku lądu, czyli radary, wieże kościoła, coś, co po prostu będzie nam w stanie ułatwić szybsze dotarcie do Państwa pozycji, żeby podjąć to skuteczne ratownictwo.
Często jest też taka sytuacja, że pojawia się jakieś zagrożenie, ale na początku jest bagatelizowane, natomiast z czasem okazuje się, że już jest za późno, żeby wołać o pomoc.
To znaczy, z naszej perspektywy często podnoszona jest taka kwestia, że są wezwania do zdarzeń, które obserwują ludzie z lądu. Patrząc w kierunku morza, wydaje im się, że ktoś potrzebuje pomocy albo widzą coś, co jest niepokojące. I wielokrotnie są to takie alarmy fałszywe, które się nie pokrywają. No i wielokrotnie była burza, czy powinniśmy cokolwiek z tym robić. Więc mówimy tutaj jasno i stanowczo. Lepiej 10 razy wypłynąć do fałszywego alarmu, niż raz pominąć coś, co będzie faktycznym stanem zagrożenia życia. Jesteśmy tutaj od tego, żeby nieść ludziom pomoc bez względu na okoliczności, w jakich znaleźli się w niebezpieczeństwie na wodzie, i to realizujemy.
O tym, jak dużo wypadków się zdarza, no to świadczą chociażby statystyki za zeszły rok.
W zeszłym roku mieliśmy 352 akcje ratownicze w obrębie naszej strefy odpowiedzialności SAR. W tym roku, patrząc po statystykach, jest to wartość porównywalna, czyli rok do roku dzisiaj mamy 45 już akcji ratowniczych i mniej więcej w tym roku było dokładnie to samo. Oczywiście dla nas takim okresem, kiedy jest najbardziej gorąco, jest okres sezonu letniego, wszystko jest przed nami. Zobaczymy, jak będzie się to wszystko działo. W każdym razie na pewno też postawiliśmy od 2 lat na większą edukację, na większą promocję bezpieczeństwa, więcej pogadanek, więcej spotkań z dziećmi, z młodzieżą, ze środowiskami żeglarskimi, właśnie po to, żeby uzmysławiać, że oczywiście jesteśmy, czuwamy, ale potrzebujemy też czasu na dotarcie, że te prędkości, nawet znaczne na naszych rybach, które są wykazywane, to one są tylko i wyłącznie przy dobrej pogodzie i zerowym falowaniu. Każdy doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że na morzu prędkość dostosowuje się do warunków panujących na morzu, tak bardzo podobnie jak na drodze.
To na koniec jeszcze kilka takich podstawowych zasad, do jakich powinien się dostosować żeglarz.
Dbaj przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo poprzez sprawdzenie łączności. I tutaj przypominam, że łączność z Morskim Centrum Koordynacji Ratownictwa w najprostszy sposób to kanał 11 bądź też kanał 16. Zapisz sobie gdzieś numer telefonu komórkowy do Morskiego Centrum Koordynacji Ratownictwa, żebyś po prostu w newralgicznym momencie wiedział, po kogo masz zadzwonić. Sprawdź ważność atestacji środków ratunkowych, kamizelek, jeżeli na jachcie znajduje się tratwa, żeby ten sprzęt był gotowy do użycia w sytuacji, kiedy będzie to niebezpieczeństwo. Życie ludzkie nie ma ceny. Pamiętajmy o tym, żeby posiadać ze sobą te środki ratunkowe, które w razie niebezpieczeństwa będą stanowiły tą dla nas deskę ratunkową, żeby one nie leżały gdzieś tam z tyłu i tylko w pamięci, że ktoś kiedyś wymagał przy wydaniu karty bezpieczeństwa, a teraz nie będą one nam potrzebne. To jest element, który jest potrzebny.
Na zasadzie takiej, gdzieś to tam było.
Dokładnie tak. Przypomnijmy sobie, miejmy to zawsze na podorędziu, pod ręką. Pamiętajmy, że z historii pokazuje nam życie, że ten wypadek na wodzie to bardzo często jest tylko ułamek sekundy i wtedy naprawdę musimy mieć tą pamięć mięśniową, wiedzieć, co zrobić. To chociażby przypadek też sprzed 2 lat, kiedy obywatel Niemiec wypadł z jachtu przy podchodzeniu do główek portowych w Kołobrzegu. To był tylko ułamek sekundy, kiedy wypadł za burtę i również skończyło się to śmiercią, pomimo że załoga próbowała od razu natychmiast rzucać linę i to wszystko, gdzieś zabrakło tej pamięci, gdzie znajduje się to koło ratunkowe. Także pamiętajmy o tym i dbajmy przede wszystkim o własne bezpieczeństwo. Dajcie nam szansę na to, żebyśmy dopłynęli, dajcie nam czas na to, żebyśmy mogli podjąć skuteczne ratownictwo.
I dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję również, dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Na dzisiaj w magazynie to tyle. Kłania się Marcin Lange i do usłyszenia za tydzień.
Na służbie. Magazyn o bezpieczeństwie.